Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Pichowicz
i Anna Piekutowska. Jak co roku o tej porze zapraszamy Was na podsumowanie roku, na serialowe podsumowanie roku i na naszą dziesiątkę, subiektywnie wybraną, po różnych mniejszych lub większych bojach pomiędzy nami, tych najlepszych seriali, tych, które najgoręcej Wam polecamy.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć.
To zaczynamy od tych seriali, które do naszego top 10 nie weszły z różnych powodów, pozostały poza tą złotą dziesiątką, a jednak no, zasługują na honorowe wspomnienie. Między innymi jest właśnie takim serialem serial Reniferek. Wytłumaczmy się, dlaczego go nie ma w tej dziesiątce.
Reniferek to był jeden z najgłośniejszych seriali tego roku właściwie. Można powiedzieć, że to był ten serial, który wzbudził bardzo dużo dyskusji, bardzo dużo debat i właściwie długo jeszcze po premierze na Netflixie, bo na Netflixie właśnie ten serial można obejrzeć, w różnych mediach i w ogóle między sobą rozmawialiśmy na ten temat. Przypomnę, to historia, prawdziwa historia twórcy, reżysera oraz od twórcy głównej roli, w której opowiada o tym, jak doświadczył zarówno stalkingu, jak i przemocy seksualnej. I ci aktorzy, aktorki byli bardzo podobni do osób, na których bazował, tworząc te historie, więc tam później było odkrywanie tych osób, ale Reniferek nie znalazł się właściwie, mogę powiedzieć, także ze względów etycznych nie znalazł się w naszej dziesiątce.
Tak, tam było dużo problemów z tym serialem, właśnie związanych ze sposobem pokazywania prawdziwych osób. To jest zawsze stąpanie po grząskim gruncie, jeśli chce się coś z prawdziwego życia przenieść na serial. Ale myślę, że on zasługuje na wspomnienie, jeśli mówimy o 2024 roku w serialach, po prostu dlatego, że on wywołał ogromną dyskusję. I nie tylko taką dyskusję tabloidową, bo taka była najprostsza. Osoba, na której wzorowana jest jedna z głównych postaci, tych złych postaci, chodziła do brytyjskich mediów brukowych, chciała udzielać wywiadów. Natomiast myślę, że dużo ważniejszą dyskusją, jaka się tam gdzieś mniej więcej koło tego serialu wywiązała, jest po prostu właśnie rozmawianie o stalkingu, rozmawianie o kryzysach psychicznych, rozmawianie o bardzo wielu kwestiach, które ten serial w tle gdzieś porusza.
To jeszcze dodam do tej listy kwestię przemocy seksualnej wobec mężczyzn, której nie mamy w popkulturze dużo, a właściwie bardzo, bardzo mało i to w ten sposób. No i oczywiście to jest ta dyskusja, do której my tu często wracamy w Szkoda Czasu na Złe Seriale, czyli dyskusja o tym, ile twórca może w momencie, kiedy opowiada prawdziwą historię. To znaczy, gdzie jest ta granica tego true crime, tego opowiadania prawdziwej historii, jak dużo można tam dorzucić różnych narracji swojego kontekstu, jak bardzo można wykorzystać też historii innych osób. I tutaj kończąc wątek, bo jednak się Reniferek właśnie dlatego nie pojawił w naszej topce, polecam taki film dokumentalny Subject, w którym osoby, które były bohaterami, bohaterkami różnego rodzaju dzieł popkultury, opowiadają, co to zmieniło w ich życiu i jak to na ich życie wpłynęło.
No to następny serial, który nie wszedł do listy, to jest Yellowstone. Trochę mi serce krwawi, że tak się stało. Jestem rozdarta, dlatego że ja bardzo lubię Yellowstone, aczkolwiek nie uważam, że on zasłużył na bycie na liście najlepszych seriali 2024 roku, dlatego że Yellowstone jest dostępne w Polsce już od 2 lat, a tak w ogóle na świecie od bodajże 5, ale mogę się mylić. W każdym razie jest 5 sezonów i ten sezon, który w tym roku się pojawił, jest ostatnim. Jest finałem i no tak, to jest ważny serial. To jest serial, do którego my zresztą wrócimy wkrótce. Nie będziemy tutaj jakoś bardzo szczegółowo zapowiadały, ale na pewno jeszcze o nim porozmawiamy. Może dlatego właśnie, że jeszcze do niego wrócimy, to było mi tak łatwo pogodzić się z tym, że nie jest on w naszej finałowej dziesiątce. No i cóż, Montana, kowboje, Kevin Costner do niedawna jeszcze, bo w tym sezonie został usunięty z serialu. To jest serial, który trochę nam opowiada o Ameryce, która może jest bardziej konserwatywna, bardziej taka przywiązana do tradycji, opowiada o kowbojach, których już w popkulturze dawno nie było, a teraz powoli wracają. I wszystko to robi w takim operetkowo-mydlanym sosie. I naprawdę ludzie się zakochali w tym serialu.
To ja teraz użyję wyolbrzymionej metafory, dlaczego Yellowstone się nie pojawiło w tym zestawieniu w tym roku, bo to by było trochę tak jak fala nagród Emmy dla finału Gry o Tron, czyli jakby dość takie docenienie całości, a nie właśnie tego ostatniego sezonu, chociaż nie jest źle.
Ale nie, ja się nie zgadzam z tym, bo naprawdę Gra o Tron, ten ostatni sezon został dramatycznie zepsuty, wkurzył fanów i tak dalej, a wydaje mi się, że właśnie końcówka Yellowstone jest poprowadzona tak, że ona zostawia z taką satysfakcją, no i oczywiście masą wyjściówek na spin-offy, na które czekamy zresztą.
Tak, tak, no już wiemy, że prawdopodobnie tak można przeczytać, historia Beth i Ripa dostanie na przykład spin-off, bo takie różne subtelne sygnały idą z tej strony. Powiedziałam, że wyolbrzymiona metafora, bo ja też uważam, że to jest bardzo dobrze poprowadzony sezon. Znowu w styczniu porozmawiamy na ten temat więcej, ale jednak pierwsze dwa sezony Yellowstone są tymi moim zdaniem najmocniejszymi, więc no nie wiem, czy Yellowstone ten finał to by się załapał do topki, ale jak mówisz o krwawiącym sercu, no to mi serce krwawi na pingwina i to, że pingwin się nie załapał do naszej dziesiątki. Serial opowiadający o jednym z bohaterów uniwersum Batmana, Colin Farrell w roli głównej, można obejrzeć na HBO. Można obejrzeć na platformie Max. Moim zdaniem jeden z ciekawszych spin-offów, jeżeli chodzi o uniwersum Batmana, no ale też zgadzam się, że no, nie na tyle, żeby do tej dziesiątki się pewnie załapać, chociaż trochę walczyłam o to, żeby na dziesiątym miejscu jednak był pingwin.
No to powiem o spoilerze, ale jakieś pingwiny w liście są, więc nie płacz tak bardzo.
Tak, ale trochę inne pingwiny.
No, zdecydowanie inne. Pingwin chyba mnie najbardziej rozczarował brakiem superbohaterskości i taką jeden do jednego zżynką z seriali gangsterskich amerykańskich, filmów gangsterskich właściwie amerykańskich, bo i odwołania do rodziny Soprano, ale i odwołania do tych takich klasyków typu Człowiek z blizną są dosyć oczywiste. Ja nie lubię Colina Farrella w tym serialu. Ja wiem, że wszyscy się zachwycają, jak on Boże gra i tak dalej, ale dla mnie nałożenie na siebie 20 kg silikonu nie jest grą aktorską. Sorry.
Rozumiem, tutaj mamy taki moment, w którym się zgadzamy, że się nie zgadzamy. Ja bardzo lubię ten serial i właśnie to, co ty uważasz za wadę, czyli to, że on tak czerpie z tych seriali gangsterskich, z tych produkcji różnych gangsterskich. Dla mnie to jest połączenie rodziny Soprano i Sukcesji. Oczywiście nie aż tak dobre jak te dwa seriale i obejrzałam z dużą przyjemnością. Mamy też odcinek, cały odcinek poświęciłyśmy właśnie Pingwinowi. Jakub Demieńczuk był naszym gościem, więc odsyłam dla tych, które chcą więcej na temat Pingwina posłuchać. No a teraz czas na top 10.
Tak, zaczynamy dziesiątkę i naszą dziesiątkę otwiera serial, który no, nie był popularny, nie odbił się jakimś głośnym echem po świecie, ale ja bardzo go lubię i to był jeden z nielicznych seriali, które zostały wyprodukowane w tym roku, a na którym się szczerze śmiałam. Bo jest to komedia gangsterska Guya Ritchiego, wyprodukowana dla Netflixa i to jest 100% Guya Ritchiego w Guyu Ritchim. Jeśli lubicie te jego filmy, jeśli nawet to jest dla was guilty pleasure, to The Gentleman was usatysfakcjonuje i bardzo cieszę się, że został przedłużony na kolejny sezon.
Tak, ja też zdecydowanie się cieszę. Mam też takie poczucie, że to jest taki odświeżony Guy Ritchie, czyli to jest taki Guy Ritchie lat 20. XXI wieku.
Ale możesz rozwinąć, co masz dokładnie na myśli.
Że ci bohaterowie, te bohaterki są trochę inne, te żarty nie trącą myszką, to znaczy widać, że to jest serial zrobiony dla Netflixa właśnie teraz, a nie film sprzed lat. No, Chociaż ci poprzedni dżentelmeni, to co, to jest chyba jakoś 2018, 2019, więc nie tak daleko. Moim zdaniem dobrze robi temu serialowi i w ogóle produkcji Ryciego to, że mamy aktorów, których skądś kojarzymy, skądś znamy, ale to nie są aktorzy hollywoodzcy z pierwszych stron. Na przykład głównym aktorem jest Theo James, znany z tej serii Niezgodna filmów, ale też, jeżeli chodzi o takie uniwersum serialowe, to z Białego Lotosu. I to jest bardzo dobry moim zdaniem aktor, bardzo sprawny w tej historii, a jednocześnie znamy go, ale go nie znamy. Podobnie jest z aktorem, który gra jego brata, Danielem Ingsem. Jego znamy z kolei na przykład z Sex Education czy serialu Love i to daje takiego dobrego sznytu temu serialowi.
Tak, zdecydowanie, ale ja jeszcze wspomnę o Kei Scodelario tak tylko, żeby o niej nie Oczywiście. Zapomnieć, bo bardzo mi się podoba ta postać kobieca. I lecimy dalej, tak na szybko. Łowcy skór na 9 miejscu.
Właściwie nie wiem, czy coś trzeba mówić, trzeba powiedzieć, trzeba obejrzeć. Moim zdaniem to jest najlepszy serial dokumentalny, który powstał w Polsce.
Tak, też mi się tak wydaje. Podpisuję się pod tym obiema rękami. Można go obejrzeć na Maxie. Serial taki po amerykańsku wyprodukowany, o bardzo znanej historii, czyli opowiada właściwie o Polsce przełomu wieków, ale tak bardzo konkretnie to już o tak zwanych łowcach skór, aferze, która wybuchła w Łodzi i pokazuje, jak bardzo ta afera nie została rozliczona i jak bardzo właśnie zostało coś tutaj niedopilnowane i niedopatrzone. Myślę sobie, że gdyby ta sytuacja, taki skandal wybuchł dzisiaj, to już inaczej byśmy i o tym opowiadali, i inaczej, inne byłyby konsekwencje wyciągnięte z tej sytuacji.
To jeszcze jednym zdaniem, to jest historia o tym, jak osoby pracujące w pogotowiu ratunkowym, w karetkach, zamiast ratować ludzi, często powstrzymywali się od tego ratowania, a czasami nawet doprowadzali specjalnie, intencjonalnie, korzystając z różnych środków do śmierci. Było to związane z tym, żeby właśnie móc w cudzysłowie sprzedać to ciało zakładom pogrzebowym. Zakłady pogrzebowe płaciły łapówki właśnie tym osobom w karetkach, aby dostarczały klientów. Nie umiem nawet tego dobrze określić, to jest bardzo ciekawe, jak języka trochę nie starcza, żeby dobrze opowiedzieć o łowcach skór. I to jest historia opisana właśnie na przełomie wieków przez dziennikarzy Gazety Wyborczej. Nazywana największą niepolityczną aferą Polski po 89 roku.
Miejsce 8 i obiecane przeze mnie pingwiny w postaci matek pingwinów serialu, który całkiem niedawno pojawił się na platformie Netflix.
I ja właściwie się zastanawiam, ile musimy o matkach pingwinów powiedzieć, bo jeżeli ktoś miał dostęp do internetu przez ostatni miesiąc, to raczej wie, że to jest polski serial opowiadający o matkach, rodzicach, dzieci z niepełnosprawnością. Ciepły, ciekawy serial, który ogląda się nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Wspomniał o nim marszałek Sejmu. Na ostatnim proteście osób z niepełnosprawnościami, sojuszników i rodzin ludzie trzymali transparenty "My jesteśmy matkami pingwinów". Który serial coś takiego wywołał?
Mieliśmy kiedyś historię kobiet, które protestowały w ubraniach z opowieści podręcznej, ale rzeczywiście Matki Pingwinów to serial zdecydowanie wyjątkowy. Też mamy cały odcinek poświęcony temu serialowi. No i to zawsze bardzo cieszę, że serial się ogląda też na świecie i to serial mądry, ciepły, dobrze zagrany, taki właśnie jak powinien być. Jak ktoś mnie teraz pyta, co obejrzeć w tych ostatnich dniach, kiedy mamy trochę więcej wolnego, trochę czas jakoś płynie inaczej, to Matki Pingwinów trafiają jako jeden z tych pierwszych tytułów, który przychodzi mi do głowy. Żeby właśnie obejrzeć coś, co jest mądre, co jest ciepłe. Mam nadzieję, że będzie miał kontynuację. Bardzo się cieszę z takiego, że to jest polski serial, wiesz? Tak, powiedziałam to już chyba 3 razy, ale naprawdę jestem podekscytowana, że tak dobra i ciekawa produkcja właśnie powstała w Polsce.
No dobrze, to chyba wystarczy. Jak nie, to odsyłamy, jeśli jesteście zachęceni, to odsyłamy, zachęcone, to odsyłamy do naszego odcinka właśnie o matkach pingwinów. I przechodzimy do miejsca siódmego i tutaj laudację wygłosi Zuzanna Pichowicz jako osoba, która bardzo lubi ten serial i która walczyła, żeby był na liście.
Tak jest, ja walczyłam o serial Erik i to jest serial, o którym nie rozmawiałyśmy w ciągu tego roku, bo też i takie seriale trafiają na naszą listę. Jest to serial Netflixa. W sumie zaskakująco dużo Netflixa do tej pory, jak na fakt, że tak sobie marudzimy na tę ofertę.
Ale to jest ostatni serial Netflixa na naszej liście dzisiaj.
Tak, to dobrze, że zerknęłaś. No tak, ale to rzeczywiście kiedyś to w topce, top 3 się często pojawiały jednak produkcje Netflixa, no jakaś zmiana. Walczyłam o serial z Benedictem Cumberbatchem, powiem na zachętę dla tych, których to jakoś może zachęci. Jest to serial opowiadający o Vincencie Andersonie, który jest takim, on jest lalkarzem, on jest twórcą, to jest zresztą znany serial, znany motyw w popkulturze, on jest twórcą takiego show z lalkami, to są bardzo popularne programy w Stanach Zjednoczonych dla dzieci i właśnie on tworzy takie lalki, jest bardzo zdolnym artystą, robi bardzo taki kultowy serial, bardzo kultową serię, ale jest ważne, jest osobą, która nadużywa alkoholu, jest uzależniona od alkoholu, jest trudnym partnerem, jest nieuważnym ojcem i pewnego dnia jego syn kilkuletni znika. I Vincent postanawia go odszukać, nie wierzy policji, bardzo źle się zachowuje wobec swojego otoczenia, traci w ogóle pracę, no i w wyniku właściwie trochę nie wiemy czego, ale towarzyszy mu w tym wspomniany Erik. Erik to taki stwór wymyślony przez jego syna, narysowany przez jego syna i razem szukają, próbują odnaleźć tego chłopca. Całość się dzieje w Nowym Jorku, są lata 80., więc też mamy taki trochę vintage'owy styl retro. Ja z dużą przyjemnością i dużym wzruszeniem obejrzałam ten serial.
Tak, to jest serial, który łączy w sobie gatunki, bo tam mamy dużo takiej rodzinnej dramy, mamy też w pewnym sensie kryminalną historię, czy sensacyjną historię, a poza tym ten serial ogarnia te wszystkie demony, które ścigają naszego głównego bohatera, który... No właśnie, nie chcę powiedzieć, że jest złym ojcem, ale który się ze swoim w ogóle człowieczeństwem mierzy i z różnymi rzeczami, które dzieją się w jego życiu. Dla mnie ten serial, no on mnie strasznie zmęczył, on mnie przeorał właściwie, bo to jest trudny serial i porusza bardzo ciężkie historie. Czasami mnie gubił też w tym swoim, nie wiem, skomplikowaniu i w tej ciężkiej atmosferze, no bo właśnie, no, opowiadamy o tym, że tam są pluszaki i jakieś miłe stworzonka i program dla dzieci, a to jest, no, kawał takiego psychologicznego kina, naprawdę.
I ja bardzo polecam, bo rzeczywiście on, no to nie jest coś, to nie jest produkcja, która tak przelatuje, tylko właśnie zostaje zapamiętana, czyli ten twój test zdaje, dawno żeśmy się do niego nie odnosiły, czyli test piekutowskiej, czy za 5 lat będziesz pamiętała o danym serialu. Ja myślę, że o Eriku będę pamiętała i dlatego też walczyłam, żeby był na tej liście, ale twoja propozycja już teraz.
Tak, moja propozycja jest na miejscu 6, Dzień Szakala. Oczywiście, jeśli nie słyszeliście o tym, że w 2024 roku mamy do czynienia z Dniem Szakala, to pewnie słyszeliście o tej słynnej powieści Forsyta i o pierwszej filmowej ekranizacji. Dla mnie ten Stary Szakal to był taki film, który czasami leciał po prostu w telewizji wieczorami w tym paśmie z filmami sensacyjnymi. I teraz dostajemy nową adaptację właśnie tej powieści Forsyta. Tytułowy Szakal to jest działający w pojedynkę, genialny zabójca na zlecenie, bezkonkurencyjny, nieuchwytny taki duch, który się pojawia, zabija kogoś ważnego i znika. No i znajduje wreszcie godną siebie rywalkę, czyli agentkę brytyjskiego wywiadu, i która go ściga właściwie po całej Europie. Mamy masę lokalizacji z całej Europy i nie tylko, które widać, że są... musiała sobie popodróżować ta ekipa po Europie, to z jednej strony. Z drugiej strony dostajemy naprawdę kawał takiego sensacyjnego kina, które mnie tym razem zachwyciło, pomimo tego, że ja nie jestem jakąś wielką fanką takich seriali. No a za największy atut tego serialu uważam odtwórcę roli głównej, czyli Eddiego Redmayna. No, dla mnie to jest po prostu aktor niewyobrażalnie utalentowany i taki żywy przykład na to, że będąc aktorem z bardzo charakterystycznymi warunkami fizycznymi, taki właśnie chudy szczypiorek z taką twarzą, która niby jest ładna, ale jest tej swojej ładności brzydka, może zagrać tak różne role. On jest tak... aktorem, który sobie radzi w tak skrajnie różnych produkcjach, że i będzie świetny w Dziewczynie z portretu, i będzie fantastyczny, i będzie świetnie się odnajdzie w serii Harry'ego Pottera, i będzie po prostu naprawdę, co się mu da do zagrania, to on to zrobi. I dla mnie to jest po prostu aktor roku i mam nadzieję, że zostanie obsypany nagrodami od stóp do głów.
Powiem ci, że jak powiedziałaś mi obejrzeć Dzień Szakala, bo musi się znaleźć w naszej topce, bo jeszcze wtedy nie widziałam tego serialu, to myślałam, zobaczyłam, że Dzień Szakala, pomyślałam sobie, o nie, Forsyth, o nie, Trier, co mi tutaj piekutowska każe oglądać, ale nie mogłam się zupełnie oderwać. A to nie jest mój ulubiony gatunek, to nie jest gatunek, który ja zawsze wsiąkam, więc naprawdę na Sky Showtime można zobaczyć i zdecydowanie warto. I też, wiesz, przypomina mi się, jak mówisz o Redmayne, przypomina mi się taki serial Filary Ziemi, na podstawie książek Kena Folletta, bardzo kultowych, i tam w tym serialu właściwie widać, jak są nieźli aktorzy w tle i jest taki Redmayne, który się całkowicie i totalnie wyróżnia, że jest po prostu jak perełka w tym serialu. Jeszcze nie był wtedy znanym aktorem, to też odsyłam do tego serialu, jak ktoś ma ochotę.
Ale dorzućmy jeszcze tego Hawkinga, bo ja wiem, że zaraz nas słuchacze zjedzą za to, że nie powiedziałam, że dostał nagrodę Oscara za rolę właśnie Stephena Hawkinga, więc tak, pamiętam, że też go grał. I też chcę dorzucić dwa nazwiska kobiet. Lasha Lynch, czyli ta agentka MI5, która go ściga i którą możecie kojarzyć z serii o Bondzie, oraz moje zaskoczenie, to znaczy ja dopiero po 3 odcinkach tego serialu zorientowałam się, że żonę Szakala gra Ursula Corbero, czyli Tokio z La Casa del Papel.
To jako puentę tego wątku powiem, że ja dosłownie w tym tygodniu odkryłam, że aktor, który gra Jamie'ego w Yellowstone, grał też w American Beauty. Przy 5 sezonie ja się zorientowałam, więc myślę, że i tak nie jest tak źle.
No tak, czasami tak bywa, chociaż dla mnie ta sytuacja z Ursulą Corbero to jest trochę jak sytuacja z filmów dla nastolatek, że po prostu dziewczynie zakłada się okulary i związuje włosy i ona jest nie do poznania. I to jest mniej więcej ten przypadek, to znaczy Corbero ma w Szakalu długie włosy i jest trochę bardziej pomalowana, trochę w inny sposób i zupełnie nie przypomina postaci Tokio. No i przechodzimy do pierwszej piątki. A piątkę tę otwiera serial Replay.
I to jest serial Netflixa, chociaż padło już na tej audycji, że miała być ostatnia propozycja z Netflixa, a jednak tego Netflixa jest dużo.
Ja myślę, że to jest moja intuicyjna pomyłka, bo Replay nie jest w ogóle serialem, który byłby utożsamiany i kojarzony z Netflixem, bo jest serialem bardzo wysokogatunkowym i takim... które nam się z tą platformą nie kojarzy w sumie.
To jest oczywiście opowieść, którą znamy z książki, wiele razy ekranizowanej. Chyba taka najsłynniejsza ekranizacja ostatnich lat to ta wersja, w której Replaya grał Matt Damon, a towarzyszy mu Jude Law i Gwyneth Paltrow. A jeżeli chodzi o tego Replaya, to wystarczy moim zdaniem przede wszystkim powiedzieć czarno-biały, powolny i Andrew Scott w roli głównej. I to powinno już wystarczyć za wszelką rekomendację.
Tak, ten serial trochę udaje art house, chociaż wiemy, że ta historia no, nie jest historią z jakiejś bardzo ambitnej książki. To jest raczej taki dosyć popularny kryminał, takie czytadło. I właśnie w ten sposób trochę został zakranizowany w tym filmie, o którym ty powiedziałaś. A tutaj staje się czymś dużo ambitniejszym, dużo bardziej zniuansowanym. Myślę, że też te emocje nasze stają po takich dziwnych stronach czasami, co jest dosyć przerażające. Zresztą wydaje mi się, że w kilku, jak patrzę na naszą listę, w kilku serialach, które mamy na tej liście, można się zastanawiać, po czyjej stronie jest widz, widzka i czy to jest okej, że właśnie po tej. I cóż, ja jeszcze dodatkowo myślę, że ta piątka pojawiła się za Włochy i w ogóle za zdjęcia w tym serialu, które są całkowicie oszałamiające.
To jest też serial, który ogląda się z dużą przyjemnością. Właśnie każdy kadr z tego serialu można by było wywołać i powiesić sobie jako plakat na ścianie. On jest niezwykle piękny, tak estetycznie.
On jest po prostu bardzo taki miły do oglądania.
Tak jak już padło, można go obejrzeć na Netflixie, a teraz serial, który jest moim zdaniem numerem jeden, jeżeli chodzi o najdziwniejszy serial w naszym zestawieniu.
No i wylądował na miejscu czwartym, więc cenimy go bardzo wysoko. Pamiętam, co o nim powiedziałam, kiedy go omawiałyśmy po raz pierwszy, a było to no właściwie rok temu, bo to jest taki serial, który na początku 2024 trafił do Polski. The Curse to jest typowy serial dla recenzentów, czyli bardzo ambitny, pokręcony, który może nie jest serialem do obiadu, który nie jest serialem do patrzenia jednym okiem, ale zostaje. No i robi trochę nam sieczkę z mózgu, bo to jest serial, który no trochę ma realizmu magicznego jakiegoś w sobie. Tak jesteśmy tuż po 100 latach samotności, więc użyję tego sformułowania. A trochę jest po prostu serialem dziwacznym.
Ja jeszcze bym dodała do tego, że jak mówimy, że to serial dla recenzentów, to jeszcze Emma Stone gra główną rolę i to też jest aktorka, która ostatnimi czasy ma powiedzieć, że ma dobrą pasję, to właściwie nic nie powiedzieć.
Tak, no i to jest też serial, który wzbudził duży entuzjazm wśród wszystkich fanów braci Sandy.
To jest opowieść o małżeństwie z klasy średniej, którzy próbują działać teoretycznie ekologicznie, a właściwie działają w celu dużego zysku, jakiegoś dobrego samopoczucia. Wszystko jest bardzo dziwne, bardzo absurdalne. I zupełnie, wydaje mi się, inne niż większość tego, co możemy oglądać w popkulturze.
Tak, jeśli was dręczy to, że te seriale, które są teraz na platformach streamingowych, one są bardzo zachowawcze, bardzo konwencjonalne, no to The Curse przełamuje te wszystkie cechy, jest bardzo charakterystyczny i myślę, że to jest też taki serial, który przetrwa próbę czasu. On nie musi być modny, żeby był dobrze oglądany i dobrze odbierany za rok, za dwa, za trzy, za pięć.
Można go obejrzeć na Sky Showtime. No i przechodzimy do podium. I na podium, na trzecim miejscu, serial, który też ma już kilka sezonów, a jest naprawdę produkcją niezwykle ciekawą i to trudne, a jednak tu się udaje, że ten serial utrzymuje poziom od pierwszego sezonu bardzo podobnie, czyli serial, miejsce trzecie, serial Kulawe konie do obejrzenia na Apple TV+.
Dużo było w tym roku bardzo seriali szpiegowsko-gangsterskich, kryminalnych i to też widać po naszej liście, bo jest i Szakal, i Dżentelmeni trochę tacy są, i nawet Pingwin, i Replay też jest trochę serialem kryminalnym, a tutaj mamy serial detektywistyczno-szpiegowski o takiej wyklętej przez wszystkich jednostce brytyjskiego wywiadu, która no właśnie, jakoś wychodzi z tej swojej roli zesłańców i ludzi zapomnianych przez Boga, których trochę nie można zabić, których nie można zwolnić, więc po prostu upchniemy ich wszystkich w jakimś jednej przestrzeni. To jest też ekranizacja znowu książki, tym razem Mike'a Herona, które no, są takimi jednymi z najpopularniejszych brytyjskich serii szpiegowskich. Są też nawiązania oczywiście do Le Carré i tak mówi się trochę o Heronie jako o spadkobiercy Le Carré. No i tobie zostawiam opowiedzenie o tym jasnym punkcie i tym najważniejszym aktorze, który w tym serialu występuje.
Gary Oldman w roli głównej. Warto to wiedzieć, bo myślę, że dla wielu osób, które znają go z innych produkcji, on może być trochę nierozpoznawalny w tej roli tego człowieka, który dowodzi tą grupą szpiegowskich przegrywów i który ma w sobie zarówno dużo troski i czułości do tych swoich podopiecznych, mam ochotę powiedzieć, a nie pracowników, a jednocześnie jest, widać, wybitnym szpiegiem, człowiekiem, który jest wypalony zawodowo. No bardzo to jest ciekawa, wielowymiarowa postać i w ogóle cały ten serial świetnie się ogląda.
Tak, bardzo polecamy. To jest serial, który jest hołdem dla seriali szpiegowskich i w ogóle dla tego gatunku szpiegowskiego, a jednocześnie tak mocnym przymrużeniem oka, bo jest i zabawny, i złośliwy, i czasami totalnie absurdalny, więc zachęcamy, można go obejrzeć na Apple TV+.
A teraz drugie miejsce i serial Fallout do obejrzenia na Amazon Prime Video i to jest ekranizacja kultowej gry komputerowej. Z nas dwóch to ty grasz w gry komputerowe, więc oddaję tobie pałeczkę.
Tak, Fallout, cieszę się, że mogę o nim w ogóle opowiedzieć, dlatego że akurat nie było mnie w odcinku, który poświęciłyśmy temu serialowi. Za to był Bartosz Filip Malinowski, który też opowiadał o tej growej części tego serialu i tego świata. No, Fallout jest bardzo udaną ekranizacją. Mamy bardzo dużo ekranizacji w 2024 roku. Nie wiem, z czego to wynika. Wydaje mi się, że z tego, że twórcy serialowi są coraz bardziej zachowawczy, konserwatywni, że wolą stawiać na takie rzeczy, które na pewno się sprawdzą. No i taki był Fallout. To znaczy, my bardzo czekaliśmy na tę ekranizację i wszyscy fani Fallouta rzucili się na tę ekranizację. No i myślę, że zdania są podzielone, ale jednak w taką stronę optymistyczną, że akurat adaptacja gry udała się tutaj świetnie i to mnie bardzo też cieszy, bo ja uważam, że klimat, też taki ton tej gry, który nie był poważny, który był groteskowy, który czerpał z czarnego humoru, został zachowany. Tam jest wszystko, co jest dobre i popularne teraz w serialach. Jest historia postapokaliptyczna, są lęki nuklearne, które dziś również bardzo mocno wybrzmiewają. Jest super modny gatunek westernu. No jest ten humor i groteska. No to jest wszystko, to są wszystko części składowe, które razem dają doskonały efekt. I ja też czekam na dalsze części i myślę sobie, że ten serial zostanie ze mną na dłużej i że dokonał właśnie tego, co ogromnie trudno się robi, bo ekranizacje książek robi się dosyć łatwo, szczególnie tych takich mniej popularnych, bo nie ma hordy ludzi, którzy się rzucają na twórców i mówią, nie tak, źle, to nie tak było. I właśnie myślę, że on ten test zdał.
To ja tylko dodam, jako osoba, która nigdy nie grała w tę grę, że ten serial bardzo dobrze się ogląda również bez tego całego kontekstu. Czyli ja miałam dużo frajdy oglądając te historie, oglądając potyczki tych bohaterów. Jakoś to jest po prostu dobra produkcja też w oderwaniu od tego kultowego pierwowzoru. A teraz czas na miejsce pierwsze.
Tam, taram, tam, tam, tak, fanfary, miejsce pierwsze dla nas najlepszym serialem w roku 2024, podkreślam, dla nas, ale nie ukrywam, że widziałam to również na szczycie innych podsumowań. Serial Shogun, serial z Disneya, propozycja z Disneya, kolejna ekranizacja. No i wielki sukces.
To jest ekranizacja książki Jamesa Clavella z lat 70. I też już był jeden mini serial w latach 80. zrobiony na tej podstawie. Co tu mamy? Mamy historię, dobrze, to może jakoś tak, żeby zachęcić. To jest właściwie japońska gra o tron bez elementów magicznych.
To jest ciekawe, że tak to nazywasz. Trochę jest tam w tym grotronowości, myślę, że głównie w rozmachu. Że widać, że ta produkcja jest zrobiona tak, żeby było widać, że są w to włożone pieniądze, żeby pokazać tę Japonię z 1600 roku, że bardzo zależało twórcom na tym, żeby odwzorować ten świat dokładnie patrz stroje, patrz język.
I zadbali o to. To znaczy mamy konsultantów, ten cały serial jest po japońsku, więc to jest naprawdę... Tutaj wiele osób, które znają się na Japonii, znają ten kontekst, chwali Szuguna za to, jak jest stworzony, jak te szczegóły są dopracowane.
Za autentyczność przede wszystkim. I to jest zasługa twórców, czyli Justina Marksa i Rachel Kondo, którzy podkreślają w każdym wywiadzie, że im zależy na tym, żeby ten serial nie był jakimś narzędziem kolonializmu, tylko pokazywał tę Japonię na tyle z szacunkiem i od środka, żeby wszystkie tradycje zachować, żeby ci aktorzy też byli oryginalni, to znaczy jak najwięcej aktorów zaangażować do tego japońskich. No i poza tym, wracając do twojego nawiązania do Gry o Tron, no to jest właśnie taki dramat pałacowy, że mamy honor, że mamy rodzinę, wartości, zdradzanie się, zawiązywanie spisków, zawiązywanie sojuszy i to wszystko też jest wtłoczone w te wiatry historii. Myślę, że nie jedną osobę w tym roku do tego po tym serialu no, ta produkcja zachęciła, żeby sięgnąć po historię, po opowiedzenie tego, jak wyglądała ta portugalska flota, anglojęzyczni protestanci, którzy gdzieś do tej Japonii zmierzają, jeżdżą i no, chcą wyeksploatować te ziemię, a która też się przed tym broni. Czekam na kolejny sezon. Mam nadzieję, że on już wkrótce się pojawi, chociaż nie widziałam go w zapowiedziach na 2025 rok. Może to by było za wcześnie. No i też to jest serial, który został bardzo doceniony, czyli dostaje nagrody, dostaje nominacje i widać, że też międzynarodowa publiczność go bardzo docenia.
Tak, no tutaj dostał między innymi nagrodę Emmy w tych najbardziej prestiżowych kategoriach, chyba w 18, wydaje mi się nawet, kategoriach i też był to pierwszy, znaczy drugi po Squid Game, nieanglojęzyczny serial nominowany do tej najlepszego serialu dramatycznego, czyli tej najbardziej prestiżowej kategorii w Emmy i zdobył tę nagrodę. Więc to jest seria z początku roku, bo on miał premierę chyba w lutym na właśnie Disney Plus w Polsce, a jednocześnie ten serial się bardzo dobrze pamięta. Ja bardzo żałuję, że ten serial się tak słabo w Polsce ogląda, bo mam takie poczucie, że mało było o Szugunie. Nawet w wyniku tych różnych nagród jakoś nie przeszedł trochę bez echa i mam nadzieję, że zachęcimy Was do tego, żeby obejrzeć Szugunę, jeżeli żeście jeszcze tego serialu nie widzieli.
I to się też dobrze ogląda. To nie jest tak, że to ma bardzo wysoki próg wejścia, że te postacie są narysowane dosyć prosto, że mamy ten vibe silnych kobiet, że można się tam z ludźmi utożsamić, że można się z bohaterami utożsamić. I to wszystko sprawia, że no, ten serial naprawdę jest świetny i nie ma co się jakby przerażać tym, że on opowiada o nudnych podbojach Japonii, a do tego no właśnie, też jest przepiękny i wydaje mi się, że warto to jeszcze podkreślić.
Jakich seriali Wam zabrakło w naszym zestawieniu top 10 najlepszych seriali 2024 roku? Piszcie do nas na serialemaopatok.fm.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dużo świetnych seriali w 2025 roku.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć.